dokładnie 6 minut po godzinie 17 w kalendarzu niedziela, 24 dzień listopada, dokładnie 328 dzień 2019 roku. Zapraszamy na najbliższe niemal 3 godziny z muzyką i sportem na antenie Polskiego Radia Poznań w audycji W Sportowym Rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Łukasz Kurzewski i pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 pierwszej części, czyli do 18. Przede wszystkim publicystyka, między innymi spotkanie z naszą znakomitą kajakarką z KTW Kalisz, Martą Walczykiewicz. Skoro o tym klubie mówić się będziemy, to niedawno obchodził oficjalnie jubileusz 125. rocznicy powstania tego klubu. Później będzie także o bieganiu, bo podsumowano cykl Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach. Będziemy zapraszać się Państwa, no bo już patrząc w kalendarze, to ta pora zbliża się na bieg sylwetrowy na tę poznańską Maltę. Nie zabraknie także mini magazynu Auto Moto Pyrlandia. To oczywiście przed godziną 18. Po 18 przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych: piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka. A po 19 zapraszać będziemy na wielką jeździecką imprezę Kawaliadę 2019. Już w tym tygodniu początek na poznańskich targach. Później będzie o koniach mechanicznych, czyli o żużlu i o kartingu. Będziemy mieli także spotkanie z mistrzem Polski w kulturystyce, który wybiera się na Mistrzostwa Świata do Hiszpanii. No i będziemy również zapraszać się Państwa na interesującą konferencję poświęconą prawu sportowemu. To wszystko w naszej audycji. Będzie także sporo wydarzeń na żywo. Będziemy łączyć się z naszymi sprawozdawcami na meczach pierwszej ligi siatkarek, bo w hali Citizen rozpoczyna się właśnie mecz pomiędzy Eneo Energetykiem Poznań a drużyną SMS-u PZPS Szczyrk, a od 18 pierwszoligowe emocje szczypniackie. Panie zagrają w hali w Gnieźnie, tam MKS Urbis podejmie Krakowie, także meldunki z tego spotkania w naszej audycji. No ale teraz sportowa niedziela, 24 dzień listopada i najważniejsze informacje sportowe dnia w skrócie.
Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Polak po pierwszej serii zajmował 12 miejsce. Zwyciężył Norweg Daniel Andre Tande, a drugi był Słoweniec Angel Aniszek. Dawid Kubacki zajął 7, a Maciej Kot 25 miejsce. W drugiej serii nie wystąpili Piotr Żyła, który upadł podczas lądowania w pierwszej serii, oraz Jakub Wolny, Stefan Hula, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczą. Następne zawody w sobotę i w niedzielę w fińskiej Ruce. A Norweg Henrik Kristoffersen wygrał w fińskim Levi slalom alpejskiego Pucharu Świata. Kenijczyk Eliud Kipchoge i Amerykanka Delilah Muhammad zostali najlepszymi lekkoatletami 2019 roku w plebiscycie Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej. Wyniki ogłoszono wczoraj wieczorem podczas gali w Monako. Kipchoge, przypomnę, w specjalnym biegu przebiegł w tym roku maraton poniżej 2 godzin, a Muhammad rekordzistka świata w biegu na 400 metrów przez płotki. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj 2 mecze. W zakończonym Jagiellonia Białystok wygrała z Arką Gdynia 2-0. O 17.30 spotkanie Śląska Wrocław z Wisłą Kraków. W ekstraklasie siatkarek dzisiaj zagra Enea PTPS Piła. Rozpoczyna swoje spotkanie pilski zespół w Łodzi z Budowlanymi, wicemistrzyniami Polski. W pierwszej lidze, jak słyszeliśmy, jak mówiliśmy, od 17 mecz Enea Energetyka Poznań z SMS-em Szczyrk. Dziś także w pierwszej lidze koszykarek derby Poznania. Od 17 MUKS podejmuje drugi zespół Enea AZS-u Poznań. A w lidze NBA po 7 z rzędu zwycięstwie odniosły zespoły liderów konferencji: Milwaukee Bucks i Los Angeles Lakers. Bucks wygrały z Detroit Pistons 104-90, a Lakers pokonali Memphis Grizzlies 109-108.
Pierwsza siatkarska informacja tego dnia. Rzeczywiście rozpoczęty mecz ekstraklasy w Łodzi. Na razie wicemistrzynie Polski w pierwszym secie wyraźnie górują na tę drużyną trenera Mirosława Zabieracza, czyli Eneo PTPS Piła, bo prowadzą 14-8. U nas piosenka na dobry początek, a później pierwsze siatkarskie połączenie, ale to pierwszoligowe z Poznania. I love seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
zabiją.
To zerkamy sobie na siatkarskie parkiety. Mecze w Łodzi w hali Centrum. Grot Budowlane Łucie grają w meczu Ligi Siatkówki Kobiet z Eneą PTPS-em Piła. No i na razie gromią Pilanki Łódzkie Budowlane. 20-8 prowadzą w secie numer 1. Też o 17 rozpoczął się pierwszoligowy mecz poznańskiej hali Citizen przy drodze dębińskiej. Tam wielkopolski jedynak na tym szczeblu rozgrywek. Siatkarki Enei Energetyka podejmują drużynę Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS Szczyrku. To spotkanie ogląda Wojtek Bernard. Wojtku, duży tumult w hali Citizen, więc ty delikatnie się schowałeś, ale może masz dobre informacje dla nas.
Jestem delikatnie schowany, żeby rzeczywiście od tego tumultu trochę być odsuniętym, ale na bieżąco udaje się śledzić to wszystko, co dzieje się na parkiecie. Na tym parkiecie na razie nieźle, bo po 12 minutach spotkania w pierwszym secie 12-10 prowadzenie zespołu z Poznania. To 11 kolejka spotkań pierwszej ligi siatkarek i zespół gospodarzy chciałby pójść za ciosem, odnieść trzecie zwycięstwo z rzędu. Dobra postawa w ostatnich meczach, zwycięstwo z Budowlanymi Toruń z PWSZ Tarnów, a dzisiaj rywalem ekipy podopiecznych Marcina Patyka jest śmiało można powiedzieć dość nieobliczalna drużyna SMS-u PZPS Szczyrk. Młode zawodniczki, które rzeczywiście często, jak to się mówi, szkoleniowców wystawiają na próbę swoimi umiejętnościami, swoją formą. Wiele zależy po prostu od dyspozycji dnia. Potrafią postawić się najlepszym, a jednocześnie przegrać dosyć wysoko z teoretycznie słabszymi drużynami. Dzisiaj na razie grają całkiem nieźle. Zresztą obie drużyny nie popełniają zbyt wielu błędów. W miarę dobra gra w ataku. Pierwsze punkty zdobyte w dzisiejszym spotkaniu przez kapitana drużyny gości Paulinę Damaskę. 2-0 takie prowadzenie na samym początku tego spotkania, ale później mecz się szybko wyrównał. W pewnym momencie inicjatywę przejęły zawodniczki gości. Po kilku mocnych, precyzyjnych zagrywkach Joanny Sikorskiej, z którymi nie do końca potrafiły sobie radzić zawodniczki ze Szczyrku, zespół Enei Energetyka Poznań osiągnął aż 4-punktową przewagę. Było 9-5 i wtedy trener drużyny gości, dobrze znany też w Wielkopolsce, a zwłaszcza w Pile, Wiesław Popiek, poprosił o pierwszy czas w dzisiejszym spotkaniu. Ten czas odrobinę pomógł, ale nie na tyle, żeby aż mocno zmniejszyć ten dystans, bo w tej chwili po 13 minutach gry 14-11 prowadzenie ekipy poznańskich energetyczek nad drużyną SMS-u PZPS Szczyrk.
Będziemy powracać do hali Citizen i do Wojtka Bernarda na to pierwszoligowe spotkanie. To jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w Łodzi. Budowlane w pierwszym secie prowadzą z Eneą PTPS-em Piła aż 22-9.
Natomiast w sali B przy ulicy Chwiałkowskiego trwa derbowe spotkanie pierwszej ligi koszykarek. MUX Poznań podejmuje drugi zespół poznańskiego AZS-u. O 17 rozpoczęło się to spotkanie. Trwa pierwsza kwarta i na początku tego meczu prowadzenie MUX-u 9-4. O tym wyniku też będziemy Państwa informowali. A teraz przenosimy się z hal sportowych nad wodę. Dobry sezon ma za sobą Marta Walczykiewicz, kajakarka KTW Kalisz. Niech to sama oceni. Posłuchajmy rozmowy z wybitną wielkopolską kajakarką.
Marta Walczykiewicz, sezon 2019. Na początku roku nie było takiego wielkiego optymizmu, prawda? To było takie wejście w sezon troszkę nieprzewidywalne, bo były perypetie zdrowotne, nie ma co ukrywać, ale skończył się świetnie. Skończył się kwalifikacją olimpijską, skończył się srebrnym medalem Mistrzostw Świata, czyli absolutny plus. To był trochę rok zaskoczenia także dla samej Marty?
To był taki roller coaster emocji. Zaczęło się naprawdę, że tak powiem, tragicznie, a z miesiąca na miesiąc poprawiało się i skończyło się tak naprawdę powyżej moich oczekiwań, bo kiedy na mistrzostwach, na europejskich igrzyskach nie obroniłam tytułu, ale znalazłam się na podium i tak naprawdę udowodniłam sobie, że mogę walczyć o te medale, że dalej jestem w europejskiej czołówce, to wtedy zapaliła się ta lampka, że jednak może mistrzostwa świata, może jednak pojadę, może jednak uda mi się zawalczyć o tą kwalifikację i cel był jeden, pojechać na te mistrzostwa, zakwalifikować się do finału i tam walczyć o kwalifikację olimpijską. To powtarzałam zawsze, że dla mnie najważniejsze było zrobić tą kwalifikację, że chciałam wspomóc naszą kadrę, żebyśmy miały jak najwięcej kwalifikacji i możliwości osób zabrania na igrzyska w Tokio. A to, co zrobię wyżej, powyżej piątego miejsca, to będzie tylko i wyłącznie dla mnie nagroda. No i zrobiłam sobie nagrodę w postaci srebrnego medalu i kiedy tak naprawdę zeszłam z podium, to wtedy sobie uświadomiłam, że to jest moja trzecia kwalifikacja zdobyta dla kraju i trzeci srebrny medal na kwalifikacjach olimpijskich, więc mówię, kurczę, jest dobrze.
Marta, dzięki. czemu to się stało? Wiadomo, że teraz sportowiec profesjonalny takiej światowej klasy topowej jak ty musi być obudowany całym sztabem, prawda? Bo ja wiem, że jesteś dzielną sportsmenką i to pewnie dużo wynikało też z tego ogromnego samozaparcia, żeby później tak stopniowo taki znak, sygnał, jak powiedziałeś, Igrzyska Europejskie w Mińsku był, że to idzie w dobrym kierunku. Byłaś cały czas przekonana, że to pójdzie w dobrym kierunku?
Na początku nie. Na początku miałam mieszane myśli. Mieszane myśli miał też trener, doktor. Tak naprawdę wszyscy znajomi, którzy mnie wspierali, też do końca mieli wątpliwości. Ale mówię, kiedy już okazało się, że jednak jest szansa, kiedy też trener Tomasz Krych dostrzegł, że jednak daje radę i może być dobrze, też zrobił wszystko, co w jego mocy, dostosował plan przygotowań do samych mistrzostw ode mnie. Były to też dosyć specyficzne mistrzostwa, bo po raz pierwszy w mojej karierze to były 5-dniowe mistrzostwa świata i jak zawsze to ja kończyłam zawody, w sobotę startowałam, w niedzielę byłam już po wyścigach, tak teraz zaczynałam w czwartek jako pierwsza z reprezentacji, a nasz przyjazd nastąpił we wtorek po południu, więc miałam tylko jeden dzień klimatyzacji, nawet nie, miałam tylko pół dnia, że tak powiem, więc to też było dosyć logistycznie ogarnąć, więc naprawdę duży, duży szacunek dla trenera Tomasza Krycha, że on to naprawdę logistycznie wszystko poukładał i też to potrafił wytłumaczyć, że eliminacje są eliminacje, finał jest dopiero za 3 dni, więc dążymy i to naprawdę wielki, wielki szacunek dla niego, że to ogarnął.
No właśnie, i musi ogarniać dalej, bo Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 rozpoczynają się pod koniec lipca i takie będzie dosyć brutalne pytanie. Czy już masz na tyle w sobie luzu i doświadczenia kajakarskiego, żeby się nie przejmować tak zwanym pompowaniem balonika, które będzie, jeśli chodzi o polskie kajaki, rosło, bo jeszcze nie było z tego medalu olimpijskiego kajakarskiego. Jeszcze oczekiwania tutaj w Wielkopolsce, żeby wreszcie po Szymonie Ziółkowskim jakaś Wielkopolanka bądź Wielkopolanin zdobyli olimpijskie złoto. Ty już się tego nie boisz? Już tam Carrington właściwie spokojnie możesz na olimpijskim torze w Tokio łyknąć?
Znaczy, czy się nie boję? Na pewno mam doświadczenie. To będą już trzecie igrzyska, więc przeszłam to już przed Londynem. Trochę mniej sobie później z tym poradziłam, ale później przeszłam tą samą sytuację, że tak powiem, to pompowanie balonika ponowne przed Rio i tam było chyba dosyć bardzo mocno ten balonik napompowany. Poradziłam sobie z tą presją, myślę, na piątkę z plusem. Więc to doświadczenie zdobyte przed Londynem i to przed Rio pomoże mi teraz na tą spokojną głowę przed Tokio. Zawsze będzie ten balonik pompowany, aż w sumie on pęknie.
Sama tego chciałaś. Wynikami.
Sama tego chciałam wynikami i fajnie, że to dziennikarze sportowi doceniają te wyniki, że je widzą. Wiadomo, jest to rok specyficzny, bo jest przed igrzyskami, więc tym bardziej to zauważają, bo to są kolejna szansa na zdobycie medalu w Tokio. Mam nadzieję, że równie dobrze poradzę sobie przed tą presją i całym tym dmuchaniem balonika przed Tokio, tak jak samo jak sobie poradziłam przed Rio. A czy mogę mieć spokojną głowę? Ja, kurczę, nigdy chyba nie mam tej głowy do końca spokojnej. Przed Rio było tyle dobrze, że całe 4 lata wiedziałam, że poświęciłam w 100%, przepracowałam w 100% dobrze. Teraz jest trochę tych wątpliwości, bo no, ten sezon był troszeczkę taki zwariowany. Mam nadzieję, że ten odpukać przebiegnie cały po mojej myśli od początku do końca. Myślę, że razem z Tomaszem Krykiem i z całą naszą kadrą, która już będzie wyselekcjonowana na ten wyjazd, myślę, że wspólnymi siłami jakoś odeprzemy ten atak mediów i pojedziemy po prostu, jak to trener już wcześniej powiedział, spełniać swoje marzenia.
Te przygotowania do Igrzysk Tokio już się rozpoczęły. Wspomniałeś o tym pierwszym zgrupowaniu, które już się odbyło. Powiedz mi jeszcze o tych najbliższych etapach.
Wróciliśmy z Portugalii. Teraz mamy chwilę przerwy. No i wyjeżdżamy już do włoskiego Livigno. Już taką prawdziwą zimę, bo tam potrafi być minus 20. 3 tygodnie biegania na nartach, robienia wytrzymałości poprzez właśnie tą jednostkę treningową, więc tam już też będzie ciężko. Kiedy wrócimy z Livigno praktycznie na same święta, krótki pobyt w domu i wyjeżdżamy ponownie do Jakuszyc. Tam również 2 tygodnie jeszcze na nartach. No i końcówka stycznia już naprawdę woda, kajak, już na pełnych obrotach. No wszyscy mówią, znaczy tak trener też uważa, że ten rok olimpijski, przez to się 3 lata trenuje bardzo mocno, żeby w roku olimpijskim troszeczkę lżej. Mam nadzieję, że będzie lżej, ale będzie na tyle świadomie to wszystko wykonywane, że na igrzyska już pojedziemy w 100% dobrze przygotowani.
To jeszcze krótkie pytanie, które traktuję jak talizman, bo to moje ulubione pytanie. Troszeczkę zmieniła się kolorystyka kajaku. Już nie typowy róż, ale są też wstawki, paseczki. To nastąpiło?
A, tu zaskoczę, bo to są tylko kajaki treningowe. Kajak różowy w gwiazdki jest cały czas oszczędzany, że tak powiem, czeka w garażu i dojrzewa jak to wino, żeby w odpowiednim momencie wyjąć z hangaru i on też będzie w 100% przygotowany.
Cała Marta Walczykiewicz, przygotowany kajak także w garażu w Kaliszu. No a zatem liczymy na znakomity olimpijski występ naszej świetnej kajakarki. No, a my teraz znowu przez chwilkę o siatkówce. Zakończył się pierwszy set spotkania w Lidze Siatkówki Kobiet w Łodzi. Grot Budowlani wygrali tę pierwszą partię z Eneą PTPS Piła aż 25-11. A czy zakończyła się pierwsza partia pierwszoligowego meczu w Poznaniu Enei Energetyka z SMS-em Szczyrk? Halo, Wojciech Bernard?
Dosłownie przed momentem potężnym zbiciem nad siatką popisała się Joanna Sikorska, kończąc pierwszą odsłonę tego dzisiejszego meczu 25-16. Wyraźna wygrana zespołu gospodarzy, czyli Enei Energetyka Poznań. Mówiłem o tej czteropunktowej przewadze, która mniej więcej w środku seta została wypracowana przez zespół gospodarzy. Czas wzięty przez trenera Popika nie pomógł zbyt wiele. Chwilę później znów musiał nadusić na ten charakterystyczny guziczek i poprosić o kolejną przerwę, bo jego drużyna znów przegrywała 5 punktami, ale to nic nie pomogło. Jego potopieczne nie radzą sobie przede wszystkim w ataku, nie potrafią gdzieś znaleźć miejsca do posłania tej piłki na stronę drużyny poznańskiej. Zarówno w bloku, jak i w odbiorze poznanianki radzą sobie bardzo dobrze i praktycznie są nie do zatrzymania w ataku. Tutaj przede wszystkim sporo punktów zdobyła Joanna Sikorska, wspomniana przeze mnie sporo, także Adrianna Muszyńska. Po ich atakach najczęściej nie miały szansy z odbiorem piłek zawodniczki SMS-u PZPS Szczyrk i między innymi dlatego taka wyraźna 9-punktowa przewaga w pierwszym secie wygranym przez poznanianki 25-16.
Wojtek, ten charakterystyczny guziczek to urządzenie, to bardziej z angielska nazywa się buzzer, albo bardziej po polsku buzzer. To tak, gdyby ktoś kiedyś krzyżówkę rozwiązywał i pana go, jak nazywa się to urządzenie, którym sygnalizują w siatkówce czas trenerzy.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Przez 2Z. Przez 2Z. Tak, tak. To żeby te literki się zgadzały w krzyżówkach.
No, w koszykówce wystarczy literkę T pokazać na rękach i wtedy się bierze czas. Więc jeśli chodzi o koszykówkę, to derby Poznania w pierwszej lidze koszykarek mógł z Poznań Enea AZS drugi Poznań po pierwszej kwarcie remis 16-16. Wracamy zatem z hal sportowych na wodę. Wracamy do Kalisza. KTW Kalisz to klub, który 125 lat obchodzi w tym roku. Marta Walczykiewicz to chyba najwybitniejsza zawodniczka w historii na pewno tego klubu, ale nie jedyna. Zatem o historii KTW Kalisz teraz rozmowa. Posłuchajmy.
Mnóstwo jest Akademii Jubileuszowej, przede wszystkim jeśli chodzi o stulecie Polskiego Ruchu Olimpijskiego i tak dalej, ale jeśli chodzi o nasz region, to możemy pochwalić się klubami, które funkcjonowały już dużo wcześniej. 125 lat, jeśli chodzi o Kaliskie Towarzystwo Wiślarskie, prezes Lech Burchardt.
Gala została przyjęta bardzo pozytywnie przez środowiska wiślarsko-kajakowe całej Polski, bo takich gości mieliśmy, a szczególnie z naszego regionu. Tutaj nie mówię, że nas pan marszałek bardzo mocno wsparł, także dziękujemy serdecznie za to wszystkie wsparcia i urzędy miejskiego i pana marszałka. Gala odbyła się cudownie, a mieliśmy najbardziej takie dwie bohaterki, a właściwie trzech bohaterów. Czyli na piedestale jest oczywiście Marta Walczykiewicz, druga Kasia Kołodziejczyk, gdzie Zawisza nam tak po cichu podebrała, ale podebrała nam ze względu na to, że mają lepsze możliwości finansowania młodych ludzi, a dzisiaj młodzi ludzie chcą zarabiać zresztą. Mając 23 lata chce się mieć jakieś drobne pieniądze, które trzeba wydać i żeby starczyło na wiele różnych rzeczy. Koszty zresztą są takie, jakie są i musimy to ponosić. I do tego doszedł Piotr Juszczak, który naszym jest również wychowankiem. Obecnie też jest w Zawiszy Bydgoszcz, no oczywiście dwukrotny olimpijczyk i to w finale A, raz czwarte, drugi raz piąte miejsce na ósemce szlakował. W tej chwili walczy o kadrę. Myślę, że jest też na bardzo dobrej drodze, także są to największe sukcesy na 125 lat Kaliskiego Towarzystwa Wiślarskiego.
Jak sobie radzicie obecnie, jeśli chodzi o infrastrukturę, o przyciąganie młodzieży do uprawiania tych dyscyplin, które są takie wiodące w waszym klubie w KTW Kalisz?
5 imprez sportowych w roku, czym przyciągamy młodych Kaliszan. W szczególności najbardziej nam zależy na tej imprezie, która będzie się odbywała w piątek i w sobotę. Zawody na ergometrze wioślarskim. Pierwszy piątek wiosłują wszystkie szkoły ponadpodstawowe i podstawowe i tam już trenerzy, że tak powiem, wyławiają te talenty, które się uwidaczniają. Pan wie, że pływanie na ergometrze to tak jakbyś jechał na rowerze, a jak ktoś już ma tą siłę fizyczną i koordynację ruchów, to trenerzy to szybciutko zauważą, nie mówiąc oczywiście o wzroście. Także tutaj działamy bardzo mocno. No do tego bardzo współpracujemy ze szkołami. i współpraca. Ja uważam cały czas, że szkoła plus klub to daje dopiero efekt. Także zatrudniamy również nauczycieli wychowania fizycznego jako trenerów, bo nie stać nas na pełne pensje trenerskie, pan wie, że niestety kluby ciągle się parają z tymi pieniędzmi, a i tak największy wydatek to są wydatki właśnie etatowe. Nie pozwolono nam, żeby trenerzy byli na etatach, są na umowach zlecenie, ale dzisiaj to nie ma żadnej różnicy, bo wszystkie koszty musimy od tego odprowadzać również do ZUS-u. Także koszty są ogromniaste, walczymy z tym wszystkim. Co odpukać w niemalowane drzewo, Kaliskie Towarzystwo Wiślarskie jakby na dzień dzisiejszy nikomu nie jest winne nic i to mnie ogromnie cieszy. Cieszy mnie to, że no, mam jedną z młodszych kadr trenerskich, jeżeli się chodzi o kluby wielkopolskie i tutaj liczę, że będzie efekt. Efekt zresztą już się pokazał w tym roku, że mamy dublet, jeżeli chodzi o złote medale na olimpiadzie.
Taki wasz matecznik, gdzie najwięcej treningów, gdzie ta przystań jest zlokalizowana?
Panie redaktorze, no my jesteśmy jednym z bogatszych klubów, jeżeli chodzi o obiekty sportowe i przystanie. Mamy przystań przy Wale Piastowskim, gdzie przepiękna rzeka Prosna i można wspaniale uprawiać kajakarstwo, a wszyscy kajakarze mówią, że woda w Prośnie jest ciężka. Nie wiem, na czym to polega i mnie się wydaje, że ja się domyślam, o co chodzi, że oni jak płyną z prądem, to mają podwójny opór, ale bo chyba woda nie jest cięższa, ale tak mówią. No liczę, że tej młodzieży w tej chwili mam prawie w klubie 120 osób, że jakieś talenty tam znowu się znajdą, a Marta tutaj jest jakby tym dominatorem, tą wieżą, do którą wszyscy tam dochodzą, chcą dojść i myślę, że to również jest, przyciąga tą młodzież.
Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been lost. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie za 29 minut, godzina 18. Dzisiaj i rozmowy, i wywiady, i sport na żywo. Przede wszystkim, jeśli chodzi o przekazy live, to siatkówka. Informacja z Łodzi, tam drugi set meczu Ligi Siatkówki Kobiet. Budowlane Łódź grają z PTPS-em Piła i Pilanki w secie drugim prowadzą 10-9, ale przypomnijmy, pierwszą partię drużyna gospodyń z Łodzi wygrała aż 25-11, więc trudne zadanie przed siatkarkami ekstraklasy z NEI PTPS-u Piła. Za to Enea Energetyk Poznań wygrała pierwszego seta z SMS-em PZPS Szczyrk. To mecz pierwszej ligi kobiecej siatkówki 25-16. A jaka sytuacja w drugim secie? To najlepiej wie nasz sprawozdawca Wojtek Bernat. Halo Wojtek.
Witam ponownie w drugiej odsłonie tego spotkania w hali Citizen przy drodze Dębińskiej. Prowadzenie zespołu gości 8-6 na zagrywce w ekipie Szczyrku. Ta zawodniczka, która w pierwszym secie, mimo że wyraźnie przegranym, to sprawiała poznaniankom chyba najwięcej kłopotów swoimi mocnymi atakami i także serwisami. To kapitan drużyny SMS-u Paulina Damaskę. Przed momentem właśnie dzięki jej udanym zagrywkom zespół gości objął dwupunktowe prowadzenie, no ale ta gra w tej drugiej części, podobnie jak w pierwszym secie na samym początku, jest w miarę wyrównana. Poznanianki odrabiają straty i w tej chwili jest 7-8. Mówiłem o tym, że zespół gości to ekipa dosyć nieobliczalna, że potrafi sprawić niespodzianki. Na wyjazdach radzi sobie całkiem nieźle. Można powiedzieć, że aż 5 zwycięstw ta ekipa odniosła na boiskach rywali. Tylko 3 porażki przegrane, także tutaj nie można było sobie pozwolić ani przez moment na dekoncentrację, bo to rzeczywiście drużyna, która potrafi sprawić niespodzianki, tak jak choćby ostatnio wygrywając z zespołem z Jarosławia 3-1. Ale na razie ten pierwszy set pod dyktando zespołu gospodarzy, a w drugim do tego momentu gra wyrównana 7-8 po tych pierwszych piłkach w drugiej odsłonie dzisiejszego spotkania.
Dziękujemy za kolejny meldunek. Meldunek z Łodzi, Ekstraklasa, siatkarek, Budowlane Łódź w secie drugim prowadzą z Eneą PTP Sępiła 11-10, oczywiście też po pierwszym secie 1-0.
Po sąsiedzku w hali B przy ulicy Chwiałko-Spychalskiego, przepraszam oczywiście, ale na Chwiałce derby Poznania w pierwszej lidze koszykarek 27-25 prowadzenie w drugiej kwarcie Enea AZS-u Poznań drugiego zespołu z poznańskim MUKS-em. Ofensywne spotkanie wyrównane. Zobaczymy, jak dalej będzie się toczyło. A my teraz o bieganiu. W Wielkopolsce prowadzone są 3 cykle Grand Prix, na które składają się zawody rozgrywane przez cały sezon. To Grand Prix w kolarstwie górskim, Grand Prix w pływaniu długodystansowym, ale najwięcej uczestników i najwięcej imprez zawiera Grand Prix w półmaratonie. I właśnie kolejny cykl 2019 podsumowano wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim.
To już coroczna tradycja, że w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbywa się podsumowanie takie galowe edycji kolejnej Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach. Koordynator całego wydarzenia pan Zdzisław Urbańczyk.
10. edycja jubileuszowa i cieszy się ogromnie, bo to nobilitacja dla całego cyklu Grand Prix. Podsumowanie już weszło na stałe, myślę, w tradycję dla biegaczy. Spotykają się w listopadzie, końcem listopada tutaj w Urzędzie Marszałkowskim.
Jeżeli chodzi o Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, ile imprez przypomnijmy, wchodzi w skład tej rywalizacji?
W skład rywalizacji wchodzi 14 półmaratonów. One są, że tak powiem, rotacyjne. Mieliśmy wcześniej 15, teraz obecnie mamy 14 i myślę, że ta liczba zostanie utrzymana, mimo to, że jeden półmaraton z Śremu zostanie zastąpiony, wejdzie półmaraton z Wągrowca do Skoków.
Jeżeli chodzi o te półmaratony, to niektóre z nich są nawet z perspektywy takiej ogólnopolskiej mocno kultowe.
Na pewno bieg Lechitów, który ma olbrzymią tradycję w Pile, półmaraton wcześniej nazwany Philipsa, i myślę, że oczywiście najbardziej kultowym dla nas, dla biegaczy i myślę od wielu lat, to jest półmaraton Hunters w Grodzisku Wielkopolskim, który cieszy się olbrzymią popularnością, gdzie limity uczestników wyczerpywane są w bardzo krótkim czasie.
Dobrze pan o tym powiedział, uczestnicy, bo to oni są naprawdę najważniejsi i te wszystkie organizacyjne sprawy, do których muszą przykładać się organizatorzy poszczególnych półmaratonów, to rzecz istotna, ale ważne, by byli startujący i oni są, duża liczba przewinęła się biegaczek i biegaczy przez te 14 półmaratonów w 2019 roku.
Liczba podobna jest jak w latach ubiegłych, ogólnie to jest ponad 17 tysięcy, taką liczbę osób, które gdzieś funkcjonuje w biegach i można ich tutaj na listach startowych zobaczyć. Ta lista nie wzrasta tak jak początkowo wzrastała bardzo, bardzo mocno, ale to wynika z tego, że ci biegacze, którzy funkcjonują w obrębie tej elity biegowej, szukają różnych innych emocji, różnych innych wrażeń, przenoszą się do triatlonu, do jakichś innych wyzwań.
Bardzo dokładnie można w regulaminie całego cyklu Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach poczytać o tym, że wy doceniacie niesamowicie tych, którzy startują kilkanaście razy, przyznajecie specjalne korony, ale tutaj nie będziemy wnikać w szczegóły. Proszę powiedzieć, kto w tej punktacji Open w tym roku wygrał?
Wygrywają ci, którzy zdobywają najlepsze czasy, czyli najszybciej biegają spośród wszystkich półmaratonów, które kończą. 7 najlepszych wyników jest sumowanych i ten najlepszy czas, średni czas określa miejsce. Natomiast tak jak pan tutaj wspominał, bardzo mocno doceniamy tych, którzy biegają wszystkie, tych, którzy biegają najwięcej. Mogli przebieg 14 i w tym roku mieliśmy 12 osób takich, które przebiegło 14 półmaratonów. Ich będziemy w szczególny sposób tutaj, jak co roku zresztą, nagradzać. Ta liczba się zmienia. W tym roku jest naprawdę naprawdę ich dużo. W punktacji generalnej w kategorii Open najlepszym zawodnikiem był Andrzej Gromadziński z Gniezna. To jest biegacz, który od wielu lat znajduje się w czołówce i cieszy się ogromnie, bo to jest chłopak, który ma już troszeczkę lat i mimo to wygrywa z tymi najmłodszymi. Natomiast w kategorii kobiet pani Izabela Wierzchowska z Kalisza, najlepsi biegacze starają się być na topie i pokazywać się co roku, bo no to jest po prostu ich życie i to jest ich pasja i chcą być zawsze w czubie i pokazywać się wszędzie tam, gdzie tylko mogą pokazać swoją sprawność i swoją moc.
Niesamowita biegowa pasja, więc 11 już cykl Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach odbędzie się w sezonie 2020 i na pewno będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W końcu w sumie, jak słyszeliśmy, grubo ponad 16 tysięcy uczestniczek i uczestników tych półmaratonów, a więc Wielkopolska absolutnie rozbiegana. Sądzimy, że podobnie będzie także w ostatnią sobotę 2019 roku nad poznańską Maltą w biegu sylwestrowym.
28 grudnia w tym roku odbędzie się bieg sylwestrowy. Zawsze w ostatni weekend roku ta impreza się odbywa. Czasem w sobotę, czasem w niedzielę. To różnie z kalendarza wynika. Tym razem będzie to ostatnia sobota roku.
Tak, bo sylwester wypada we wtorek. To tak tytułem przypomnienia, bo patrzymy na kalendarz. Dzisiaj 24 dzień listopada. Dokładnie za miesiąc. Wigilia i ten czas świąteczno-noworoczny.
Bywały sezony, bywały lata, że bieg sylwestrowy odbywał się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, bo akurat to był ostatni weekend roku. Też się tak może zdarzyć. Ale w tym roku to będzie sobota.
No to posłuchajmy rozmowy i wszystkie szczegóły poznamy.
Dariusz Gorczyński, wiceprezes Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
Od lat Wielkopolski TKKF w ostatni weekend roku organizuje bieg sylwestrowy. Już na ten bieg zapraszamy, dlatego że to najwyższy czas, by się zapisać.
Tak, zapisy już trwają właściwie półtora miesiąca, natomiast do 15 grudnia można zapisać się na już 36. Międzynarodowy Bieg Sylwestrowy, który odbędzie się 29 grudnia tego roku. Sobota, tak jak zwykle o godzinie 12 w samo południe. Jest to pożegnanie starego roku, a zarazem już takie wczesne przywitanie nowego roku. Rywalizacja, podobnie jak w latach ubiegłych, z podziałem na kobiety i mężczyzn, Open 10,8 km i 5,4 km, czyli odpowiednio jedno lub dwa okrążenia wokół Malty. Już w momencie zapisów trzeba się zdeklarować i określić, na jakim dystansie startujemy. Start wspólny robiliśmy przez pewien okres, kiedy tak dynamicznie wzrosła liczba uczestników. Start osobny, jeżeli będzie znaczna liczba uczestników, to wtedy z 5-minutowym przesunięciem będzie start. Zapisujemy się przez naszą stronę internetową www.wtkkf.pl i tam jest bieg sylwestrowy, regulamin i jest link do zapisów.
Biegacze bardzo dobrze wiedzą, ile nosi jedno bądź dwa okrążenia wokół Jeziora Maltańskiego, że to jest nieco ponad 5 km, dwa okrążenia to jest prawie 11 km, ale dla tych, którzy na konkretnych, nazwijmy to okrągłych dystansach lubią się zmierzyć, te dystanse nie do końca pasują, ale tu tradycyjnie bieg sylwestrowy wychodzi naprzeciw tym wszystkim biegaczom.
Tak, na życzenie biegaczy po raz trzeci będzie pomiar czasu również na 10 kilometrze, także każdy będzie mógł ocenić, jaki miał czas po 10 kilometrach.
A widać, że zawodnicy dwa razy finiszują? Najpierw na 10 kilometrze, a potem na mecie?
Nie zupełnie. Myślę, że to jest, tak jak powiedziałem, z dużą dozą humoru traktowane. Zresztą uczestnicy często biegną przebrani już w stroje noworoczne i są to różne przebrania, bardzo zabawne. Także myślę, że tutaj nie chodzi o osiągnięcie jakiegoś naprawdę wyniku, poza może tam paroma osobami, ale o dobrą zabawę. Zawsze ten element współzawodnictwa istnieje i bardzo nas to cieszy, że biorą udział również znani zawodnicy w naszym biegu.
A na mecie na każdego będzie czekał medal.
Tak, od paru lat podjęliśmy taką tutaj decyzję, że upamiętniamy znane miejsca w Poznaniu i w tym roku z okazji stulecia Uniwersytetu Adama Mickiewicza będzie to wizerunek Auli Uniwersyteckiej.
Best of all, it's
Zakończyła się druga kwarta, czyli pierwsza połowa derbów Poznania pierwszej ligi koszykarek. MUKS prowadzi do przerwy z drugim zespołem Enea AZS-u Poznań 36-35.
Ekstraklasa siatkarek. Drugi set dobiega końca w Łodzi, w hali Centrum. Wicemistrzynie kraju drużyna Groty Budowlanych gra z Eneą PTPS-em Piła i może być w tym secie miła niespodzianka. 24-20 na razie w tej drugiej partii prowadzą zawodniczki z Piły, które przypomnijmy pierwszego seta przegrały 11-25. A my błyskawicznie przenieśmy się, by zapytać o Wojtka Bernarda, co dzieje się w hali Citizen na meczu pierwszej ligi żeńskiej siatkówki Enea Energetyk kontra SMS Szczyrka. Halo Wojtku.
Witam ponownie. Tak porównując do sytuacji siatkarek z Piły, to tutaj w Poznaniu też w drugim secie zanosi się na pewną niespodziankę, bo w tym momencie zespół gości SMS PZPS Szczyrk prowadzi z Eneą Energetykiem Poznań 19-12. Gdy rozstawaliśmy się przy okazji poprzedniego naszego łączenia, to zespół gości prowadził dwoma punktami. Chwilę później zdobył kolejny i trener Marcin Patyk po raz pierwszy w dzisiejszym meczu musiał poprosić o czas. Ten czas pomógł o tyle, że następny punkt zdobyła drużyna Energetyka, ale później aż 4 oczka wywalczył zespół gości. Zdecydowanie w tym drugim secie poprawiły zawodniczki ze Szczyrku przyjęcie. Dobrze też grają w bloku. W tym okresie, o którym wspomniałem, na zagrywce ekipy gości pojawiła się Martyna Łozowska i ona też sprawiła tą zagrywką sporo kłopotów podopiecznym trenera Patyka. Poprosiło drugi czas. Pomógł też na moment, bo udało się tę serię zespołu gości przerwać, no ale cały czas ta przewaga, zdecydowana przewaga ekipy ze Szczyrku jednak w tym drugim secie się utrzymuje.
Wojtko, wejdziemy w słowo na chwileczkę, dobrze? Podamy wynik drugiego seta meczu Ekstraklasy z Łodzi. Grot Budowlane przegrały z Eneą PTPS-em Piła 20-25. Wracamy do ciebie.
I tutaj też zanosi się na niespodziankę, bo przed chwilą po kolejnym dobrym bloku nad siatką zespół ze Szczyrku prowadzi już w tym momencie 21-12. Końcowy rezultat tej odsłony podamy Państwu już po godzinie 18, a teraz skoro mamy kwadrans do godziny 18, to jak zwykle, jak tradycja nakazuje w naszej niedzielnej audycji w sportowym rybie, coś dla miłośników sportów motorowych, czyli magazyn Auto Moto Irlandia. Zapraszam.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobilklubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Irlandia.
W każdą niedzielę o godzinie 17.45.
Partnerem magazynu Auto Moto Irlandia jest Automobilklub Wielkopolski.
Staramy się także w magazynach Automoto Irlandia na antenie Radia Poznań przyglądać różnym podmiotom działającym w strukturze Automobilklubu Wielkopolski i zawsze w takich stowarzyszeniach ważne zadanie ma do spełnienia Sąd Koleżeński. W Automobilklubie Wielkopolski funkcję przewodniczącego tego sądu pełni pan Jacek Wacławski. Zdarzają się takie sytuacje, które muszą pod wasze obrady trafić?
No zdarzają się, co prawda rzadko się tak dzieje, ale mamy zgłoszenia ostatnio.